Dzień dobry, witamy Państwa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Jest ze mną pani marszałek Elżbieta Lanc, która odpowiada w naszym zarządzie za obszar ochrony zdrowia i za politykę społeczną. Dzisiaj po raz pierwszy spotykamy się z Państwem zdalnie przy pomocy urządzeń transmitujących naszą konferencję prasową. Zgromadziliśmy pytania od Państwa z poszczególnych ośrodków regionalnych i dzisiaj postaramy się podczas tej konferencji na nie odpowiedzieć. Oddam głos naszej rzecznik prasowej, która będzie Państwa reprezentowała i będzie zadawała w Państwa imieniu pytania. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy się zdecydowali i te pytania przysłać, ale też są dzisiaj z nami wspólnie na wizji Foni.
Pierwsze pytanie, Echo Dnia Radom, Piotr Stańczak. Jak wygląda sytuacja kadrowa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego? Według Państwa wiedzy, ilu pracowników przebywa obecnie w placówce na Józefowie? Ile jest na zwolnieniach lekarskich, kwarantannie domowej, korzysta z opieki nad dziećmi?
No może zacznijmy od tego, że rzeczywiście subregion radomski jest szczególnie dotknięty epidemią koronawirusa. Niestety całe południowe Mazowsze, w tym właśnie powiaty subregionu radomskiego, tutaj były szczególnie narażone. Ilość zakażeń w powiecie grójeckim, w powiecie radomskim, białobrzeskim była i jest w dalszym ciągu duża. I to się przełożyło też na sytuację w szpitalu wojewódzkim, Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim, ale też w specjalistycznym szpitalu radomskim. Poproszę panią marszałek o szczegóły w tej sprawie.
Obecnie w naszym szpitalu w Radomiu na zwolnieniach lekarskich, czy na kwarantannie, czy na opiece nad dzieckiem przebywa 356 pracowników medycznych. Jest to dużo, ale ten wynik to też robione testy. Rzeczywiście co 7 dni wykonujemy w tej chwili testy dla pracowników medycznych i w związku z tym eliminujemy te trudne przypadki, które mogą być źródłem zakażenia.
Tutaj chcemy dodać, że zakupiliśmy te testy dla wszystkich naszych jednostek, 3000 testów na całym Mazowszu. Do tej pory skorzystało 22 jednostki, no i przekroczyliśmy już połowę tych dostępnych testów, ponad 3,5 tysiąca i zastanawiamy się, czy nie będziemy musieli dokupić tych badań. Realizujemy to w prywatnym laboratorium.
Drobne przejęzyczenie pana marszałka, ponad 7 tysięcy testów, a za 3 miliony, ale rzeczywiście pracujemy nad tym, żeby ewentualnie więcej naszych pracowników medycznych mogło z tych testów korzystać.
I kolejne pytanie, Radio Nadzieja Ostrołęka, Mateusz Święcicki. Jakie działania planuje Mazowsze w ramach suszy? Dziś poziom wody na Narwi w Ostrołęce wynosi 71 cm. I ma tendencję spadkową. Czy zarząd podejmie jakieś konkretne działania w sprawie tej rzeki oraz skutków suszy w regionie?
No to jest niestety problem ogólnopolski. Mazowsze też jest dotknięte suszą. Ja chcę zwrócić uwagę, że od 2 lat niestety samorządy wojewódzkie zostały pozbawione możliwości wpływania w sposób realny na tę sytuację. Całość gospodarki wodą od małych strumyków po wielkie rzeki przeniesiono w jurysdykcję Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie i to dzisiaj Wody Polskie odpowiadają za inwestycje w tym obszarze. Tym niemniej my chcemy jednak wspierać małą retencję i w tej chwili poszukujemy środków albo na poziomie krajowym, albo też na poziomie naszego budżetu wojewódzkiego. Tutaj prosimy o szczegóły też panią marszałek.
Przede wszystkim zwrócimy się na pewno jeszcze raz o to, by w ramach PROW-u, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, można byłoby pozyskać środki przez województwo właśnie na małą retencję, ale też wsparcie rolników czy spółek wodnych, które będą dbały o rowy melioracyjne. Również w jakiejś perspektywie pomysł, żeby w kolejnych latach ten nasz duży program wspierania inwestycji ważnych dla rozwoju Mazowsza wyposażyć w taki komponent małej retencji i wsparcia właśnie rolników, ale tych wszystkich, którzy będą dbali też o środowisko. I na pewno ważnym zagadnieniem tutaj jest też zielona gospodarka. Tego nie unikniemy. Jeżeli wiadomo, energetyka, przemysł, to również woda. W związku z tym, jeżeli zadbamy o to, żeby energię pozyskiwać chociażby ze słońca, to w ten sposób będziemy mniej wody potrzebowali.
No jest jeszcze jeden program, który w tej chwili realizujemy. Chcemy z powiatami zbudować sieć stacji meteorologicznych, które monitorują stan środowiska naturalnego, w tym stan suszy, dlatego że na Mazowszu niestety mamy tylko 3 takie stacje, a chcielibyśmy, żeby w każdym powiecie, i taki program zaproponowaliśmy w partnerstwie z powiatami, były stacje, które monitorują również suszę, a dzięki temu będzie można wypłacać też rolnikom odszkodowania suszowe.
Tygodnik Ciechanowski, Roman Nadaj. Są powiaty, w których epidemia do tej pory przyniosła pojedyncze przypadki zakażenia koronawirusem, do tego przebiegające łagodnie. Jest dużo mniej groźna, niż się tego spodziewano. Z czego możemy się tylko cieszyć? Przykładem jest całe północne Mazowsze.
No rzeczywiście ta epidemia nie ma takiego równomiernego rozkładu. Niestety najbardziej dotknięta jest aglomeracja warszawska i część południowa tutaj Podwarszawia, no i subregion radomski. W dużo lepszej sytuacji jest subregion płocki, ciechanowski, ostrołęcki. Troszkę gorzej jest w subregionie siedleckim. Często są to przypadki zawleczone właśnie albo z zagranicy, albo z innych części Mazowsza. No oczywiście to tutaj jest polityka rządu. Według mnie powinniśmy bardziej odnosić to do poziomu powiatowego i w tych powiatach, w których ta epidemia ma taki ograniczony charakter, szybciej powinno następować uaktywnienie gospodarki, w tym naszych placówek ochrony zdrowia. Pani marszałek.
Jeśli chodzi o szpital w Ciechanowie, to jest tam podobna sytuacja jak w szpitalu w Płocku, czy w szpitalu chociażby w Ostrołęce. Tam w tych naszych szpitalach mamy oddziały zakaźne i w związku z tym procedury, które są konieczne w przypadku walki z COVID, tam były już praktycznie wcześniej wdrażane. W związku z tym można było te placówki przygotować lepiej do walki z COVID-em, nie mówiąc o tym, że było mniej tych przypadków, które się pojawiały właśnie chociażby takie zawleczone, tak jak tutaj w przypadku szpitala w Radomiu, no, mieliśmy sytuację z Grójca.
Jeszcze tutaj druga część pytania z Ciechanowa. Czy w najbardziej bezpiecznym do tej pory placówkach, na przykład w Ciechanowie, taka decyzja dotycząca powrotu do wykonywania planowanych operacji mogłaby zostać podjęta wcześniej niż w innych?
No to jest problem również tych wymogów, które szpitale muszą sprostać. To są wymogi artykułowane przez ministra zdrowia i przez wojewodę. Dlatego, że po to, żeby wrócić do tej podstawowej działalności, no, trzeba mieć odpowiednią ilość środków ochrony. To są często idące w dziesiątki tysięcy sztuk różnego materiału ochronne, ale też trzeba mieć różne izby przyjęć dla poszczególnych oddziałów. To jest proces bardzo trudny i to będzie możliwe wtedy, kiedy takie decyzje będą zapadały na poziomie rządowym.
Radio Warszawa. Jak samorząd Mazowsza odnosi się do ostatnio przyjętego stanowiska Rady Warszawy w sprawie zwolnienia z obowiązku płacenia przez Warszawę janosikowego? Czy marszałek uważa, że podjęcie tego tematu w czasie kryzysu jest odpowiednim momentem?
No niestety mamy taką sytuację, w których dochody wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, również miasta stołecznego Warszawy, a też województwa mazowieckiego spadają. My jesteśmy wielkimi płatnikami janosikowego i my popieramy ten wniosek Warszawy. Zresztą sami też wystąpimy do ministra finansów o zaniechanie tego podatku, bo teraz po prostu dochody będą niewystarczające i albo będziemy realizowali nasze inwestycje i nasze działanie, no albo będziemy płacili janosikowe. Tutaj zdecydowanie popieramy taki element zwolnienia z tego podatku przez te miesiące kryzysu.
Tym bardziej, że nie mamy do czynienia tylko z zabezpieczeniem potrzeb szpitali, bo tutaj są gigantyczne środki, ale też problemy z zabezpieczeniem środków finansowych na edukację, na politykę społeczną i to, co pan marszałek powiedział, inwestycje. Jeżeli inwestycje mają być dźwignią rozwoju, wsparciem gospodarczym, jeżeli ta gospodarka ma w miarę szybko się odbudowywać, to absolutnie janosikowe powinno być zawieszone i my z tych środków, które przeznaczamy na janosikowe, powinniśmy inwestować w to, co zaplanowaliśmy.
Radio KRTP Ciechanów. Ile do tej pory pieniędzy zostało przeznaczonych na walkę z koronawirusem? Ile z tych środków to pieniądze Urzędu Marszałkowskiego, a ile z funduszy pozyskanych?
No, to są olbrzymie kwoty, bo gdybyśmy wszystko zsumowali, to jesteśmy blisko ćwierć miliarda złotych, czyli około 250 milionów. Z czego większość tych pieniędzy, myślę, że około 210-215 milionów złotych, pochodzi z funduszy europejskich, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oczywiście jest część również z naszego budżetu, którym uzupełniamy poszczególne programy jako udział własny, no i jest część z budżetu państwa, która to budżet państwa też uzupełnia te pieniądze europejskie.
Te środki są niezwykle ważne, bo służą nie tylko projekcji walki z COVID-em, ale też wsparciem przy okazji działań chociażby w obszarze edukacji czy polityki społecznej.
Tygodnik Płocki. Jak obecnie wygląda sytuacja z naborami do realizowanych przez Samorząd Mazowsza programów wsparcia, m.in. dla działkowców, kół gospodyń wiejskich czy strażaków? Czy w związku z epidemią zmieniły się harmonogramy tych działań?
Bardzo chcemy oszczędzić te projekty, tak żeby one nie wypadały. Na razie przedłużyliśmy terminy naborów w poszczególnych segmentach. Jeśli chodzi o ochotnicze straże pożarne, to uruchomiliśmy projekt dofinansowania do remontu i modernizacji strażnic na 3 miliony. Natomiast 8 milionów złotych, które miało być przeznaczone na dofinansowanie do samochodów i sprzętu, no z powodów oczywistych przesunęliśmy na zakup sprzętu ochronnego, kombinezonów, masek, gogli, płynów dezynfekcyjnych, urządzeń dezynfekcyjnych. Po prostu chodzi o to, żeby strażacy, którzy bardzo wspierają walkę z koronawirusem, też byli odpowiednio chronieni. Co do pozostałych programów, to część z nich wdrażamy, a część podejmiemy decyzję w maju. Generalnie nie chcemy się wycofywać z programu wsparcia, ale na przykład zrobiliśmy bardzo ciekawą dotyczącą chociażby informatyzacji w szkołach. Poproszę panią marszałek o szczegóły. To jest bardzo ciekawy projekt.
Ważny, ciekawy projekt. Mieliśmy zaplanowane 10 milionów na doposażenie pracowni informatycznych. Teraz te środki potraktowaliśmy jako wkład własny do dużego projektu unijnego i w ten sposób 35 milionów trafi do szkół na Mazowszu. Absolutnie będzie to 100% wkład nasz samorządu województwa w te pracownie. Samorządy lokalne już nie będą musiały własnych środków na to zabezpieczyć, ale też mówimy, panie marszałku, o takich ważnych projektach w obszarze chociażby sportu, więc nie planujemy zawiesić tego konkursu na modernizację bazy sportowej. Też realizujemy konkursy w ramach Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Te wszystkie konkursy, które służą mieszkańcom, bo za chwilę, szanowni państwo, problem nie tylko będzie walki z COVID-em, ale skutki nie tylko gospodarcze, bo mówimy o organizacji pozarządowych, ale też mówimy o potrzebie wsparcia rodzin w trudnej sytuacji, bo rodzin wykluczonych i też wsparcia chociażby psychologicznego.
Radio SK Siedlce. Ile i jakie środki ochrony osobistej zostały dotychczas od początku kwarantanny przekazane szpitalom siedleckim? Czy nie ma sygnału, że wciąż czegoś im brakuje, sprzętów lub środków ochrony?
Znaczy, proszę państwa, realizujemy projekt, który jest wsparciem dla 70 szpitali i różnych instytucji na Mazowszu plus 5 stacji pogotowia ratunkowego. W pierwszym rzędzie i w pierwszym rzucie doposażamy te szpitale, które mają oddziały zakaźne albo wprost jednoimienne szpitale zakaźne. Natomiast w miarę możliwości i pozyskiwania sprzętu, na przykład w piątek przyleciał z Chin samolot, na którego pokładzie jest 14 ton różnego rodzaju sprzętu. Dzisiaj rozpoczynamy dystrybucję. staramy się to robić krok po kroku. Od tych najbardziej walczących na pierwszej linii frontu jednostek do szpitali powiatowych włącznie. Ale jeżeli chodzi o siedzę, to proszę panią marszałek.
Rzeczywiście są to tysiące masek, rękawiczek, gogli, środków do dezynfekcji, ale to, co najważniejsze dla subregionu osiedleckiego, właśnie ten bus, który służy do przewozu pacjentów zakażonych COVID, które nie wymagają wsparcia ratowników, 7-8 osób może być w takim busie przewożonych i najważniejsze, 7 respiratorów, to jest bardzo dużo, dodatkowo zakupionych na rzecz szpitala naszego wojewódzkiego, ale też szpitala powiatowego, który pełni funkcję zakaźnego. Te respiratory to oczywiście wsparcie dla tych w najtrudniejszej sytuacji, które wymagają no, szczególnego potraktowania.
Ostrołęka. Mieszkańcy Ostrołęki i okolic często poruszają w pytaniach do naszej redakcji kwestie testów na obecność koronawirusa. Jak w tej chwili wygląda kwestia wykonywania testów na Mazowszu z uwzględnieniem subregionu ostrołęckiego? Czy są jakiekolwiek problemy z ich dostępnością?
Znaczy, problem testów jest, powiedziałbym, wielopłaszczyznowy. Generalnie ilość laboratoriów, które te testy wykonują, rośnie. Rośnie też ilość testów. Większość z nich jest w dyspozycji stacji sanitarno-epidemiologicznych. Jest też dostępność placówek ochrony zdrowia. My, jak już wcześniej powiedziałem, zakupiliśmy 7 tysięcy takich testów dla naszych, znaczy dla wszystkich placówek, te, które są w programie, i już ponad 4 tysiące zostało z nich wykonanych. Zobaczymy, jak będzie dalej wyglądała realizacja. No generalnie skraca się czas oczekiwania na wyniki tych testów, ale przypominam, są to testy o charakterze genetycznym, czyli takie, które wymagają specjalnych warunków i specjalnych laboratoriów. Nie robimy natomiast, nie są robione tak zwane szybkie testy na Mazowszu polegające na identyfikacji przeciwciał. Tutaj czekamy na decyzję rządu w tej sprawie.
Jeśli chodzi o nasz szpital w Ostrołęce, w sposób bardzo systematyczny są wykonywane tam testy. Myślę, że szpital jest bardzo modelowo przygotowany do walki z COVID-em, dlatego że pan dyrektor podzielił jakby załogę do tego, żeby w ciągu jakby ratami wykonywała swoje zadania, żeby nie narażać pacjentów na zachorowania. No i przede wszystkim bezpiecznie szpital realizuje zadania chociażby w onkologii i w kardiologii, bo to te zadania, te świadczenia są realizowane w odrębnych budynkach.
Kolejne pytanie o Ostrołęka. Jak epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową mazowieckich szpitali i czy obecna sytuacja będzie miała wpływ na świadczenie usług leczniczych po czasie epidemii?
No, wpłynęła niestety w sposób dramatyczny, dlatego że z jednej strony oczywiście jest olbrzymie dodatkowe obciążenie finansowe zakupem niezbędnych materiałów ochronnych, niezbędnych urządzeń, właśnie testów. A z drugiej strony te szpitale były w trudnej sytuacji. Przypomnę, że w całym kraju szpitale były zadłużone przed epidemią na 14 miliardów złotych. Na Mazowszu to było na pewno kilka miliardów złotych. Więc teraz na tę trudną sytuację finansową, budżetową szpitali nałożyły się zwiększone potrzeby. Oczekujemy tutaj od rządu przede wszystkim utrzymania ryczałtów, niezależnie od stanu ich wykonania, bo po prostu szpitale nie mogą świadczyć tych zakontraktowanych usług, a po drugie wyraźnego zwiększenia finansowania, które po prostu pomoże na walkę z wirusem. I też trzeba pamiętać o ludziach, bo powinno być jednak zwiększone wynagrodzenie dla tych, którzy są na pierwszej linii frontu.
Nie mówiąc o tym, że nie tylko na pierwszej linii frontu, ale mówimy tutaj o lekarzach czy pielęgniarkach, którzy są na tak zwanym kontrakcie i w momencie kwarantanny, która czasami przedłuża się do miesiąca, oni po prostu nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Ale to nie jest problem tylko ryczałtu, to jest problem też świadczeń pozaryczałtowych. Każda z naszych placówek ma przychody około 1/3 w tych świadczeniach pozaryczałtowych. I teraz będziemy zbierać te dane i zwrócimy się do Narodowego Funduszu Zdrowia, myślę, że do pana premiera również o to, żeby w pierwszej kolejności oddłużyć szpitale. Bez oddłużenia szpitali nie ma mowy o tym, żebyśmy wrócili do normalnych zadań. tym bardziej, Szanowni Państwo, że to nie jest tak, że wszystkie inne choroby w tej chwili, że tych innych chorób nie ma. Myślę, że po pandemii okaże się, że musimy reagować w sposób elastyczny i bardzo dynamiczny na rzecz innych schorzeń, które tak umownie mówiąc zostały uśpione i w związku z tym aktywność szpitali będzie zwiększona.
No, to jest problem, dlatego że zbliżamy się do wyczerpania tych 150 milionów, na które mieliśmy zgodę Komisji Europejskiej. Na dodatkowe 100 milionów mamy zgodę również Komisji Europejskiej, natomiast ciągle czekamy na zgodę naszego Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego. Tutaj no, problem polega na tym, że pieniądze te chcemy przesunąć z inwestycji kolejowych, które nie są niestety zakontraktowane, bo przedsiębiorstwo PKP PLK, czyli Polskie Linie Kolejowe, nie zdołało złożyć wniosków o płatność w dwóch dużych projektach. Oczekujemy w tej chwili na stanowisko, umownie mówiąc, kolejarzy, bo chcemy te projekty fazować, czyli przedłużyć je, zacząć w tej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, natomiast kontynuować je w nowej perspektywie, czyli w nowym budżecie unijnym, czyli na lata 2021-2027.
Ja chcę jeszcze dodać jeden ważny problem, mianowicie nasze wsparcie dla DPS-ów, dla domów pomocy społecznej. Otóż w ramach takiego dużego projektu, który MCPS realizuje, Liderzy Kooperacji, przeznaczymy kwotę ponad 3 miliony złotych na to, żeby właśnie dla DPS-ów zakupić potrzebny sprzęt, najbardziej potrzebny. Również Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaoszczędziło w różnych projektach, które nie będą realizowane, 600 tysięcy złotych i w ramach tych środków będą zakupione urządzenia do dezynfekcji dla DPS-ów. Wiemy, że to jest gigantyczny problem i mimo, że to nie jest nasze zadanie, ale rozumiemy, że trzeba pomóc najsłabszym i taka reakcja samorządu województwa jest jak najbardziej pożądana.
Warszawa.pl, jak oceniają Państwo sytuację finansową Mazowsza? Jak wygląda CIT obecnie?
No, pierwszy kwartał pokazał już, że niestety mamy obniżenie przychodów czy dochodów z podatków, to jest około 100 milionów złotych. Ten uszczerbek głównie dotyczy właśnie podatku dochodowego od osób prawnych. Coś więcej będziemy mogli tak naprawdę powiedzieć dopiero w czerwcu, bo zawsze kwiecień jest takim miesiącem rozliczeń firm za rok poprzedni, natomiast wydłużono to decyzjami tej tarczy przeciwkryzysowej do końca maja. W związku z tym tak naprawdę w czerwcu będziemy mogli odpowiedzialnie powiedzieć, jaki poziom ubytku z CIT-u będzie na Mazowszu. W każdym razie mówimy o wariancie optymistycznym, że to będzie około 25% mniej, co by oznaczało, że ubytek z podatków wynosi około 500 milionów złotych. Ale jak będzie, okaże się, tak jak powiedziałem, w czerwcu. Czy to jest w ogóle problem, bo to nie jest nasza niestety kompetencja. Tutaj administracja rządowa przejęła ten obszar delegowania czy pozyskiwania pracowników. Generalnie mamy olbrzymi niedobór kadry i lekarskiej, i pielęgniarskiej na całym Mazowszu. No i teraz już doszło do takiego przymusowego kierowania przez wojewodę mazowieckiego ludzi do pracy. O szczegółach może pani marszałek powiedzieć. No niestety nie jest to proces udany, bo z różnych względów te delegowane osoby nie udają się na miejsce wyznaczonej pracy.
Było delegowanych 16 osób, z tego niestety pojawiły się tylko 3 pielęgniarki. Było delegowanych 16 osób, niestety pojawiły się tylko 3 pielęgniarki. Z różnych przyczyn tak się dzieje. Mamy świadomość, że tutaj my, jako Samorząd Województwa Mazowieckiego, nie mamy takich możliwości, żeby delegować pracowników z innych szpitali. Tym bardziej, że w pozostałych szpitalach ta absencja to też jest 30%. Czasem 40%.
Radio Bogoja. Czy recesja nie przeszkodzi w budowie obwodnicy Grodziska Mazowieckiego?
Mamy nadzieję, że nie, dlatego że tutaj to jest duży projekt, który zresztą w przetargu w stosunku do kosztorysu bardzo dobrze został rozstrzygnięty. Mamy zabezpieczone pieniądze z Unii Europejskiej, która będzie finansowała blisko 80% tej inwestycji. Pozostałe pieniądze są też w naszym budżecie. No jestem przekonany, że uda nam się tę inwestycję zrealizować w 100%.
Nie chcemy blokować żadnych inwestycji ważnych dla strategicznego rozwoju i takich inwestycji, które gwarantują, że będą wykorzystane, no bo no nie chcę się tutaj odnosić do takich inwestycji zaplanowanych przez rząd, które definitywnie nie będą w przyszłej perspektywie wykorzystywane. Myślimy tutaj chociażby o lotnisku w Baranowie.
Kolejne pytanie. W których szpitalach na Mazowszu sytuacja jest najtrudniejsza?
Może pani marszałek?
Oczywiście najtrudniejsza sytuacja jest w tej chwili nadal w szpitalu radomskim. Sytuacja w szpitalu brudnowskim, która była bardzo trudna, się ustabilizowała i ostatnie dane są optymistyczne. Dzięki wykonywanym bardzo systematycznie testom udało się doprowadzić do tego, że kolejne oddziały są oczyszczane i w tej chwili w sposób bieżący szpital pracuje. Oczywiście mamy też trudną sytuację w naszym Meditransie warszawskim. Ratownicy...
Czyli pogotowie ratunkowe.
Tak, pogotowie ratunkowe. W tej chwili no, duża część, bo 80 ratowników medycznych jest na kwarantannie, ale pan dyrektor zapewnia, że wszystkie stacje są w sposób odpowiedzialny zabezpieczone. Załogi jeżdżą po pacjentów nie tylko covidowych, ale pozostałych pacjentów również.
Radio Warszawa. Drugie pytanie dotyczy sytuacji w mazowieckich szpitalach. Czy są one gotowe na szczyt zachorowań, który ciągle jest przed nami?
No właśnie na tym polega ten problem, że oprócz szpitali jednoimiennych, tak zwanych, czyli zakaźnych w całości, są szpitale, które mają oddziały zakaźne i te szpitale zostały zobowiązane decyzjami ministra zdrowia i wojewody do poszerzenia ilości łóżek zakaźnych. Mogę powiedzieć dzisiaj z odpowiedzialnością pełną, patrząc i porównując wypełnienie dzisiaj oddziałów i ten potencjał, który uruchomiliśmy, że jeżeli nawet dojdzie do podwojenia tych ilości przypadków nowych zakażeń, to powinniśmy sobie z tym poradzić, pod warunkiem, że nie będzie jakiegoś olbrzymiego piku, czyli wzrostu tej epidemii i nie będzie ciężkich przypadków, bo no, kilkanaście osób w tej chwili leży w ośrodkach intensywnej opieki medycznej, a tu kluczowym elementem jest właśnie dostęp do tej opieki intensywnej, czyli respiratorów i stanowisk na OIOM-ach.
Rzeczywiście nasze szpitale przygotowały, każdy z tych szpitali wielospecjalistycznych, nawet po kilkaset łóżek, bo chociażby 233 łóżka są w szpitalu w Ostrołęce, które są przygotowane pod tę sytuację dramatyczną walki z COVID-em. I chcę powiedzieć też o takich inwestycjach, które są konsekwencją tego, co się może dramatycznie zadziać. Chociażby w Ostrołęce, w szpitalu, około 15 maja oddajemy taki nowoczesny rentgen, który będzie dedykowany właśnie pracy z pacjentami, którzy są zakażeni. W innych szpitalach również, no bo COVID to nie tylko choroby układu oddechowego, to przede wszystkim również sprawa nerek i mówimy też o urządzeniach do dializy, które będą zakupowane chociażby dla szpitala Międzyleskiego. To również sprawy neurologiczne, bo okazuje się, że też problemy dermatologiczne. W związku z tym staramy się tak przygotować nasze szpitale, żeby odpowiadały na to, co jest trudne w COVID-zie, więc nie tylko sprawy z układem oddechowym, płuca, ale przede wszystkim również inne choroby, które się okazuje są skutkiem COVID-u.
No też dlatego uzupełniamy nasz sprzęt diagnostyczny, tomografy komputerowe, rentgeny przyłóżkowe, rentgeny mobilne po to, żeby każdy szpital, nie tylko zresztą na poziomie wojewódzkim, ale też szpitale powiatowe, dozbroić, bo nie było na to nigdy pieniędzy. No teraz korzystamy z funduszy europejskich. Tu chciałem podziękować Komisji Europejskiej, a przede wszystkim panu Christoferowi Todt, który jest dyrektorem na Polskę, odpowiada w Digi Regio za nasz kraj, że mamy dużą przychylność, szybkie decyzje i właściwie byliśmy pierwszym regionem w Europie, który w ogóle zaczął wykorzystywać swój regionalny program operacyjny do wsparcia dla naszych placówek ochrony zdrowia.
Ta pozytywna i aktywna pomoc Unii Europejskiej wiąże się, Panie Marszałku, też chociażby z tą pozytywną już decyzją Unii na temat tych potencjalnie 100 milionów, które możemy pozyskać. Opinię pozytywną już mamy, teraz czekamy na decyzje krajowe.
A ja bym chciał też, żeby Pani Marszałek powiedziała o programie dla stacji pogotowia ratunkowego, bo to też kolejne 30 milionów złotych.
Bardzo ważny program, 30 milionów dla stacji pogotowia ratunkowego. Te środki będą dedykowane na wprost ratownikom medycznym. Chodzi o to, że część tych medyków, ratowników będzie pracowała, wiadomo, w systemie nadgodzin. W związku z tym z tego projektu będziemy mogli skorzystać, żeby dołożyć do ich poborów bony żywnościowe, urządzenia do dekontaminacji. To wszystko, co jest bardzo potrzebne, żeby wesprzeć stację pogotowia ratunkowego. Duży projekt, 30 milionów złotych. Jeżeli do tego dołożymy projekt na pracownie informatyczne, 35 milionów, to też z Unii Europejskiej. Jeżeli do tego dołożymy te 3 miliony złotych liderzy kooperacji, to też pieniądze z Unii Europejskiej. To tworzą się już takie naprawdę bardzo systemowo przygotowane programy, projekty, które służą wsparciem i oczywiście też dla przedsiębiorców.
80 milionów dla przedsiębiorców uruchamiamy.
Radio KRDP Ciechanów. Czy pieniądze, które miały trafić do szpitali, między innymi do Ciechanowa, około 30 milionów złotych na inwestycje, będą przekazane? Czy te fundusze będą przekierowane na walkę z pandemią?
Znaczy, w tej chwili musimy do tego podchodzić w pewien sposób taki analityczny. Jeśli jakieś urządzenia uda nam się zakupić ze środków europejskich, to nie będziemy musieli ich finansować z naszego budżetu, ale generalnie inwestycje, zwłaszcza w ochronie zdrowia, te, które nie pokrywają się z programem unijnym, będą z całą konsekwencją realizowane. W ogóle ochrona zdrowia będzie podlegała szczególnej ochronie, o tak bym powiedział.
Tym bardziej, że realizujemy w roku 2020 ważny projekt na poziomie Mazowsza, projekt udarowy. I w ramach tego programu, projektu udarowego, nasze placówki będą automatycznie wyposażane w potrzebne urządzenia, w potrzebną aparaturę. W związku z tym w tym programie udarowym duże miejsce jest też dla szpitala w Ciechanowie, w związku z tym te inwestycje nie będą blokowane.
No tutaj sytuacja jest następująca. Już przed wybuchem epidemii mieliśmy na ponad 30 milionów złożonych wniosków. Na razie nie rezygnujemy z tego projektu, z budżetu obywatelskiego. Wydłużyliśmy nabór projektów do 30 czerwca. Natomiast te projekty i tak mają być realizowane w roku 2021, więc przesuwamy na razie poszczególne fazy przygotowania tego budżetu obywatelskiego i chcielibyśmy go konsekwentnie w roku 2021 realizować, no ale wszystko zależy od sytuacji, jak się rozwinie, jakie będą nasze dochody.
Chcemy realizować te inwestycje, te projekty, te programy, które nawet nie oznaczają dużych nakładów, chociażby mówimy o modernizacji strażnic, ale które są prorozwojowe, które absolutnie są ważne dla lokalnych wspólnot i są taką dźwignią dla rozwoju gospodarki.
No też chodzi o małe przedsiębiorstwa lokalne, budowlane, remontowe, które dzięki temu będą miały również pracę, zatrudnienie i ludzie będą mieli możliwość dochodów, żeby po prostu normalnie żyć.
No i jeszcze mówimy o czymś najważniejszym, żeby nie wygasić tej wspólnoty obywatelskiej.
Ostrołęka. Jak pan marszałek odniesie się do społecznych zbiórek, które są organizowane na rzecz szpitali? Przykładowo parafia w Myszyńcu zebrała dla szpitala w Ostrołęce 80 tysięcy złotych.
No bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. To jest naprawdę godne najwyższego szacunku i podziwu. Będziemy chcieli uhonorować wszystkich tych, którzy aktywnie starają się pomagać. I tutaj od tych takich sporadycznych akcji polegających na zbiórce czy szyciu maseczek po wielkich ofiarodawców, bo duże firmy też potrafią przekazać po kilkaset tysięcy albo w postaci materiałów ochronnych, albo w postaci pieniędzy. Za każdy polski złoty, czy każde euro bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. Ten wielki czas solidarności, to jest to właśnie dzisiaj się dzieje. To jest to, co mówimy, sprawdzę.
Radio Wiktoria, w jaki sposób, jakimi działaniami, narzędziami samorząd ma zawsze wspierać przedsiębiorców?
No, uruchomiliśmy przede wszystkim te pierwsze 80 milionów poprzez instrumenty nasze zwrotne. Tutaj będzie możliwość uzupełnienia czy wystąpienia o kapitał obrotowy. To szczególnie jest ważne dla mikro i małych przedsiębiorstw. Można będzie dostać do 500 tysięcy takiej właściwie nieoprocentowanej pożyczki z roczną karencją i liczymy, że to pomoże no, przynajmniej 2000 różnych naszych małych firm. Oczywiście w tej chwili jesteśmy w dialogu też z Ministerstwem Rozwoju, jak uruchomić, jakie mechanizmy wsparcia właśnie ze środków europejskich, po to, żeby wejść też w taki segment, czy to bonów przeciwdziałających upadłości tych małych firm. No też musimy zastanowić się, co robić już ogłoszonymi konkursami, na przykład dla innowacyjnych firm i przedsiębiorstw. Jesteśmy w toku prac nad kolejnymi mechanizmami wsparcia teraz już dla gospodarki.
Nasz Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych jest też do dyspozycji przedsiębiorców. Będziemy na preferencyjnych warunkach udzielać takich poręczeń.
Radio Plus. Samorząd Województwa Mazowieckiego prowadzi wiele placówek muzealnych, które posiadają parki i obszary leśne, między innymi skansen na przykład w Radomiu. Polacy mogą korzystać z kompleksów leśnych. Czy w związku z tym istnieje możliwość, by zwiedzać powyższe placówki muzealne na Mazowszu bez wchodzenia do zamkniętych obiektów muzealnych?
No to jest problem, dlatego że te kompleksy są, tak jak sama nazwa wskazuje, kompleksami i nie jesteśmy w stanie bez decyzji na poziomie rządu, które umożliwią wizytowanie różnych kategorii muzeów czy instytucji kultury, robić takich wyłomów. Będą możliwe wtedy wizyty w naszych muzeach, w tym muzeach na powietrzu tak zwanym, kiedy taka decyzja zapadnie na poziomie rządu.
I ostatnie pytanie. Pan marszałek wystosował apel do samorządowców z prośbą o wsparcie lokalnych, niezależnych mediów. Jaki był cel tego apelu?
No wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji. Myślę, że dramatycznie trudnej sytuacji są też media lokalne, bo bardzo jest ograniczony rynek reklamowy i właściwie no, samorządy, które wspierały do dzisiaj te lokalne różnego rodzaju, czy to portale, czy gazety, czy wydawnictwa, no też są w trudnej sytuacji. No teraz można nas tylko uratować solidarność i apeluję do samorządów, ale też do firm, tych, które mają możliwości, żeby korzystały z tych lokalnych mediów i dały im po prostu przeżyć.
Rzeczywiście, Szanowni Państwo, lokalne media są bardzo ważne. To one budują wielkość lokalnych wspólnot. My to doskonale rozumiemy nie tylko z poziomu powiatów, gmin, ale też z poziomu samorządu województwa. I bardzo nam zależy, żeby ci ludzie, którzy do tej pory budowali tę wspólnotę, myślę o lokalnych mediach, żeby nadal mogli po tej wielkiej zarazie być razem z nami i żeby tworzyli tę wspólnotę. Chcemy, żeby ta solidarność w tym obszarze też miała miejsce.
Szanowni Państwo, kończąc, bo mamy za chwilę posiedzenie zarządu województwa, kolejne ważne decyzje przed nami, chciałbym wszystkim Państwu przekazać no, życzenia, to co jest najważniejsze, bądźcie zdrowi, to jest takie staropolskie piękne powiedzenie. Żegnamy Was wspólnie z Panią Marszałek powiedzeniem bądźcie zdrowi.
Bądźcie zdrowi, bo jesteśmy sobie potrzebni jeszcze wiele, wiele lat.